czytanie z pierwszej księgi Samuela, rozdział 8, wiersze od 1 do 22. Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Beerszebie, jednak synowie jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela do Rama. Odezwali się do niego. A to ty się zastarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili: daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i słuchając innych bogów, służąc innym bogom, tak postępują i z tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił: oto jest prawo króla mającego nad wami panować. Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem, i uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na swojej roli i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanu. Córki wasze zabierze do przyrządzenia wolności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Za siebie wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i obarczy pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Sami będziecie narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha. Odrzucił lud radę Samuela i wołał: nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przekazał je do uszu Pana. A Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich: niech każdy wróci do swego miasta.
Pozostało nam trzecie ramię, katecheza, ko której prowadzi Duch Święty. Bóg Ojciec chciał nas przekonać o swojej miłości, że jako stworzenie na mnie, Bogu, jako Ojcu wszelkiego istnienia, możesz polegać. I cała historia i Starego Nowego Testamentu prowadzi do tego wielkiego krzyku serca Boga Ojca: jako stworzenie wejdź w przymierze ze mną, bo ja jestem darem, tylko mnie i to, co jest w tobie i poza tobą, tylko mnie nie przerasta, a ciebie wszystko przerasta, i twoją wolę, i twój umysł, twoje poznanie. Dlatego jeśli ciebie jako człowieka stworzyłem, to stworzyłem się do tego, żebyś był w przymierzu ze mną. Żeby to przymierze rozwijało się, musisz mnie obdarzać bezgranicznym zaufaniem. To Bóg Ojciec, i Bóg Ojciec nieustannie walczy po dziś dzień o to, żeby stworzenie zaufało, powierzało swoje życie Jemu i Jego miłości. Syn Boży przyszedł na ten świat, kontynuuje to pragnienie Boga Ojca, ale też, ponieważ jesteśmy istotami wolnymi osobami, Jezus mówi, ja przez krzyż i zmartwychwstanie realizuję to, o czym mówi Apokalipsa w rozdziale 5, chcę w Tobie zamieszkać. Czy żyjesz w światłości, czy w ciemnościach duchowych? Pamiętaj, że ja za Ciebie oddałem życie, ja pokonałem ciemności, ja Cię nauczę prawdziwego kultu Boga, który byłby źródłem błogosławieństwa i dla Ciebie, i dla innych. Dziś uczynimy trzeci krok. Duch Święty wszystkich nas prowadzi do dziecięctwa Bożego. To nie jest tylko dzieciństwo Boże, to nie jest tylko wynalazek małej Tereski od Jezusa. Tylko na temat dzieciństwa Bożego jest potężna katecheza w Starym i w Nowym Testamencie. Ja bym powiedział, że nawet bardziej wstrząsająca katecheza w Starym Testamencie. Paradoksalnie ja tu podpowiedziałem, że wtedy ja, Bóg, w Tobie stanę się wszystkim, kiedy Ty staniesz się nikim. Ale to oczywiście jest paradoks, bo jeżeli ja, Bóg, w Tobie staję się wszystkim, to czegoż Ci więcej? I ten fragment, który przeczytaliśmy, może najbardziej przełomowy moment w historii Starego Przymierza, w historii Izraela. Pomyślcie sobie, jaki przywilej spotkał plemię, które wyszedł od Abrahama. Nie tylko, że wkroczył w ich historię Bóg prawdziwy, ale jeszcze po uwolnieniu z zewnętrznej niewoli, przymierzu na Synaju, zaproponował uwolnienie człowieka od niewoli wewnętrznej, od lęku, od tego poczucia, że człowiek tak naprawdę to swego życia nie jest w stanie trzymać w swoim ręku. Ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Prehistoria przymierzy, pamiętacie, wielokrotnie o tym mówiłem, przypomnę teraz, narody, plemiona, które zamieszkiwały tę ziemię, spotykały się w swoich wędrówkach i bardzo często zawierały przymierza, bo dzięki tym przymierzom czuli się bezpieczniejsi. Wychodziły delegacje z dwóch stron, te delegacje coś tam niosły, jakieś torby, rozkładano treść tych worków swoich i sprawdzano, czy ich przodkowie już zawarli kiedyś przymierze, czego znaką mogła być jakaś strzała złamana, złamany miecz czy coś tam, czy łuk. I gdy stwierdzono, że przymierze było zawarte między ich przodkami, to było wielkie święto, czuli się już powinowaci. W związku z tym wszystkie wędrujące plemiona dążyły do tego, żeby tych przymierzy było jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Bo i bezpieczeństwo, i poczucie siły. I do tego Bóg nawiązał, zawierając przymierze z narodem wybranym. Jeżeli ja wam najpierw udowodniłem w Egipcie, jaką jestem mocą, że was, niewolników, wyprowadziłem z niewoli, ba, wyprowadziłem także w gruncie rzeczy, najbardziej oszczędzałem tych, którzy na karę najbardziej zasługiwali, i Faraona, i Egipcjan, tylko na jednego baranka włożyłem całe zło, na pierworodnych. Teraz proponuję wam przymierze. Jaka to ogromna łaska, jeżeli w przymierze, we wspólnotę wejdziecie z kimś, kto jest Bogiem prawdziwym. I wydawałoby się, że powinni szaleć ze szczęścia, tańczyć. Doszli do ziemi obietnicy, posiedli tę ziemię i już po kilku pokoleniach powiedzieli do ostatniego z sędziów: słuchaj, daj nam króla ludzkiego. Po pierwsze, niezadowolenie z Boga, że Bóg jest, może ma za krótkie ręce, żeby tutaj na ziemi ludziom pomagał. Grzech był wielki, pozornie, po ludzku pozornie taki niewinny. Daj nam ludzkiego króla. Byśmy byli tak jak inne narody, polegali na swoim ludzkim królu. Czyli była to rezygnacja z dzieciństwa Bożego. Był to grzech rezygnacji z dzieciństwa Bożego. Inaczej mówiąc, była to pokusa rajska. Chcemy być jako bogowie, to znaczy chcemy mieć mocnych królów, dzielnych żołnierzy, na sobie polegać. Być jako bogowie. I w gruncie rzeczy ta pokusa bycia jako bogowie po dziś dzień żyje w rodzinie ludzkiej. Ba, tylko my tutaj nawet grzechu nie widzimy. Tym, że są akademie wojskowe, zbrojenia, wydatki. Każde państwo, większe imperia chcą być jako bogowie. I jak powiedziałem, tutaj grzechu w ogóle nie widzimy, ponieważ nie znamy duchowości biblijnej, że Bóg w wierze objawionej, w wierze, którą On zainaugurował w rodzinie ludzkiej, rzecz polega na tym, że dopiero wtedy my spełnimy oczekiwania Boga, kiedy wejdziemy w dziecięstwo Boże. Kiedy Bóg będzie tak bezgranicznie bliski jako Ojciec, Jezus jako ten, który uczy nas kochania Ojca i drugiego człowieka, i Duch Święty, który wszystkich prowadzi do jednego, do tego, żeby nie było, no właśnie, niepotrzebnych wydatków na armię, na wojsko. To nie znaczy, że Bóg był nas dzisiaj bezpośrednio bronił. Chociaż w historii Starego Testamentu mamy takie wydarzenia, że potężna armia asyryjska jednej nocy została pokonana przez szczury. Zaraz rozwlekli i syn Nacheryb musiał uciekać. Będziecie jako bogowie. Powinieneś być wykształcony, inteligentny, zdrowy, będziesz miał coś z Boga. Będzie ci się dobrze powodzić. A Pismo Święte mówi, będziecie jako dzieci. Ja będę tak przenikał waszą historię, będę tak bardzo się uobecniał, że będziecie już ze mnie tutaj na tej ziemi czerpać życie i nie będziecie musieli aż tak walczyć z innymi obok siebie wrogami. Ta historia, którąśmy sobie przeczytali, że Bóg już jako król nie wystarczył, chciał ludzkiego króla, doprowadziła całą historię Izraela do tego poprzez księgę pierwszą, drugą Samuela, poprzez księgę pierwszą, drugą królewską, doprowadziła ich do niewoli babilońskiej. Daj nam ludzkiego króla. Ponieważ szatan wiedział, że jeżeli człowiek zacznie na sobie polegać, to przestanie polegać na Bogu. Ten Bóg będzie coraz bardziej oddalany, oddalany, aż w końcu królowie rzeczywiście, wybierani nawet pod wpływem inspiracji Pana Boga, zawchodzili w przymierza z narodami pogańskimi, ościennymi. Skutek był taki, że jedynym lekarstwem dla Izraela była niewola babilońska. Jesteście już w swoich wnętrzach na poziomie pogan. Niby czcicie mnie w świątyni, ale w gruncie rzeczy szatan już was wymanewrował tak, że dopiero w niewoli babilońskiej, gdy się znajdziecie, wrócicie do prawdziwego kultu, wrócicie do Słowa Bożego, wrócicie do posłuszeństwa mnie i przyjmiecie obietnicę, że dopiero przyjdzie ktoś w moim imieniu do was i będzie was na nowo uczył dziecięstwa Bożego. Przyjdzie przez krzyż i zmartwychwstanie, przez swego ducha do waszego ducha, żebyście usłyszeli głos Ojca. I ta epoka, w którą my idziemy, do której my się zbliżamy, ten początek oczyszczenia świata, jaki zaczyna się w Polsce, doprowadzi nas wszystkich do tego, że po tym wielkim oczyszczeniu rzeczywiście rodzina ludzka wróci do dzieciństwa Bożego. Prorocy mówią o tym, że nie będzie już armii, nie będzie zbrojeń. Będzie to, co prorok Izajasz mówi w rozdziale 12. Jest to grzech ogromny, rezygnacja z dzieciństwa Bożego, grzech nieuświadomiony i dopiero Bóg w historii to krajom katolickim, narodom chrześcijańskim będzie w naszych czasach udowadniał. I teraz może ja przeczytam z Ewangelii Marka maleńki fragmencik, a później pomówimy trochę o Apokalipsie. Tam zwany słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie przyszli do Kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Jezus usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi, objąwszy je ramieniem, rzekł: kto przyjmie jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Każdy z apostołów jakoś tam zabiegał o względy Jezusa. Starał się, siebie dawał wszystko. Jezus już jest w ostatniej podróży do Jerozolimy. Minęły 3 lata. Dopiero co zapowiedział, co go czeka w Jerozolimie, że będzie odrzucony, że będzie zabity, no ale zmartwychwstanie. A tymczasem apostołowie posłuchali o tym i zupełnie nie dotarło to do nich, tylko zaczęli rozważać to, idziemy do Jerozolimy. No wreszcie obejmie ta władza mesjańską. W związku z tym, kto z nas będzie wyróżniony? Szatan nabrał apostołów i nas nabiera na to: my dla Boga, ja dla Boga, my dla Boga. Różne zakony dla Boga, księża dla Boga, diecezje, my dla Boga, my dla Boga, my dla Boga. Ta postawa my dla Boga sprawia, że nie żyjemy tym, co Bóg dla nas, co Bóg dla nas zrobił, chciałby jeszcze zrobić. I skutek jest taki, że pęczniejemy, ja dla Boga, ja dla Boga. I to jest powolna rezygnacja dzieciństwa Bożego. Rośnie w nas pycha, zarozumiałość, poczucie, pęka poczucie jedności, my dla Boga. I szatan bardzo tutaj pompuje. Popatrz, jak ty pracujesz dla Boga. I automatycznie zanika, co on dla mnie. On, Bóg, przymierze, krzyżu, zmartwychwstaniu, w darze Ducha Świętego. I tym samym powolutku rozumiemy z dzieciństwa Bożego. Stajemy się jako bogowie trochę. Więc będzie musiał Duch Święty z Maryją obalić wiele tronów, ludzkich dzieł, niwelować, unicestwić. Żebyśmy zaczęli żyć tym, co Bóg dla mnie. I wreszcie Bóg we mnie, Bóg we mnie zaczyna działać. To trzeba każdy jakoś u siebie musi skontrolować, że w gruncie rzeczy to myśmy wiele łask zmarnowali w życiu i za mało żyjemy świadomością, co On dla mnie już we mnie, dla mnie i przeze mnie dla innych. Czyli ostatecznie cała tak zwana praca nad sobą poprzez dzieciństwo Boże polega na tym, żebyśmy my jakby zanikali. Oczywiście, że on nas musi do heroizmu, tak jak Jezus, jego życie było heroiczne, tak samo i nasze życie będzie musiało być heroiczne. Ale chodzi o to, żeby żyć faktem, co on dla mnie, a nie co ja dla niego. Bo wtedy zanika dzieciństwo Boże. To tyle w związku z Ewangelią. Teraz bardzo proszę o czytanie Apokalipsy rozdziału 6. Coś na ten temat powiem, to wyjaśniam.
I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z 7 pieczęci, usłyszałem pierwszą z 4 istot żyjących, gdy mówiła jakby głosem gromu: przyjdź. I ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugą istotę żyjącą, gdy mówiła: przyjdź. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecią istotę żyjącą, gdy mówiła: przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce bagę. I usłyszałem jakby głos pośrodku 4 istot żyjących, gdy mówił: kwarta pszenicy za denara, i 3/4 jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. A gdy otworzył pieczęć 4, usłyszałem głos 4 istoty żyjącej, gdy mówiła: przyjdź. I ujrzałem: oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad 4 częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. A gdy otworzył pieczęć 5, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: jak długo jeszcze, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą karę tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę. I powiedziano im, by jeszcze krótki czas spokojnie zaczekali, aż się dopełni liczba ich współsług i braci, którzy jak i oni mają być zabici. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć 6, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem zrzuca na ziemię niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik oraz wolny ukryli się w jaskiniach i górskich skałach. I mówią do gór i do skał: spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, a któż zdoła się postać?
Oczywiście, otwierając internet w odpowiednim miejscu, bardzo szczegółowo kiedyś krok po kroku szliśmy. Dziś tylko chcę zwrócić uwagę na to, że jaki grzech myśmy popełnili w związku z dzieciństwem Bożym według Apokalipsy. Odczytaliśmy fragment z Księgi Samuela, z Ewangelii, a teraz z Apokalipsy, rozdział 6. Otóż te 4 zwierzęta, oczywiście to są 4 ewangeliści i jest mowa o 7 sakramentach świętych. Grzech Kościoła polega na tym, że myśmy odłączyli Ewangelię od sakramentów świętych. Ewangelii nie znamy, że tak powiem, nie biją w nas te 4 serca, 4 ewangeliści, ale żyjemy sakramentami świętymi. Powinno być tak. Najpierw powinniśmy przyjąć sakrament Słowa Bożego i biały koń to jest Ewangelia Marka, która powinna nas prowadzić do pełnego zrozumienia sakramentu Chrztu Świętego, żeby ten sakrament Chrztu Świętego był w nas tak zrealizowany, żeby wszystko w nas było białe, Boże. Jeżeli On mnie ochrzcił, poczynając od chrztu w Jordanie, a ochrzcił mnie w krzyżu zmartwychwstaniu, to powinien chodzić w białych szatach. Chrześcijanie powinni chodzić w białych szatach. Panie powinni chodzić w białych szatach. Duchowo. Tego nie ma, ponieważ oddzieliliśmy Ewangelię Marka od sakramentu Chrztu Świętego. Kiedyś 3 lata chodziło się na katechezy, pierwszy gmina chrześcijański. I później dopiero był chrzest. 3 lata. To znaczy, on już praktykował kazanie na górze, a chrzest był tylko kropką nad jej zwieńczeniem. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Najpierw jest chrzczone dziecko, później idzie na lekcję religii, a to tam sobie, synku, idź, bo ja tutaj nie mam czasu, muszę się tym światem zająć. Organizuję sobie życie, żebyś ty był kiedyś jako Bóg też bogaty. Wszystko jest na głowie ustawione. I my nawet o tym nie wiemy, że wszystko jest na głowie ustawione. Tu jest dramat. Nie to, że jest źle, tylko że my nie wiemy, że jest źle. Jak powinno być? Najpierw zjadaj Słowo Boże, Ewangelię, później dopiero, jak już poznałeś Ewangelię Marka. I to Ewangelię Marka odczytano tak, jak ja tutaj proponuję. I jest zwieńczenie tego sakramentu słowa przez przyjęcie rytu. Ja Ciebie chrzczę. Duch Święty mówi tak, że na białym koniu jest jeździec. Na białym koniu. Biały koń to jest sakrament Chrztu Świętego. Mój nas uczynić białym. To jest pewna moc Boża. Ale na tym koniu powinien być jeździec. Znaczy Duch Święty. Czyli Ewangelia Marka. Jeżeli myśmy oddzielili sakrament od Ewangelii, to znaczy znowu troszeczkę chcemy być jako bogowie. Chcemy tą mocą się posługiwać tym rumakiem sami. Chcemy być jako bogowie. Nie chcemy, zrezygnowaliśmy znowu, rezygnując z Ewangelii, zrezygnowaliśmy z dziecięctwa Bożego. Bo cechą dzieciństwa Bożego to jest to, co On dla mnie, co On mi mówi, co dla mnie czyni, Jego słowo. Dziecko słucha. Dziecko im mniejsze, tym mądrzejsze, bo jak gdyby spija z ust ojca i matki to słowo. To słowo to może być pieszczota. Wpływa życie. Czyli sakrament, Ewangelia Marka, sakrament chrztu. Ewangelia drugie zwierzę, Ewangelia koń barwy ognia, Ewangelia Łukasza i sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania powinien być przyjęty wtedy, kiedy my już skonsumowaliśmy Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie. Ewangelia z Ewangelii Mateusza ma wypływać sakrament pojednania, spowiedź. Z Ewangelii Jana mają wypływać takie sakramenty. Sakrament przejścia z tego świata do Ojca, by to nazywane ostatnim namaszczeniem. Sakrament Eucharystii. Sakrament Eucharystii. Wiecie, że w Ewangelii Jana jest mowa eucharystyczna, ostatnia wieczerza, tośmy długo wyjaśniali. Później sakrament małżeństwa, gody w Kanie, no i zaślubiny każdego z nas i w Eucharystii, no przede wszystkim w Eucharystii. Eucharystia jest też, to jest nasze duchowe małżeństwo z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy Jego oblubienicą i On się naszym życiem posługuje, żeby zbawiać świat. No i wreszcie sakrament kapłaństwa. Z Ewangelii powinny wypływać sakramenty święte. Tego nie ma. Skutek jest taki, że narosła ogromna góra zła. Ta ogromna góra zła jest referowana, sygnalizowana, że przyjdzie taki moment w historii Kościoła, w historii świata, że będą trąbiły trąby. Trąba jest symbolem w Piśmie Świętym przyjścia sędziego na sąd. Tego, który sprawuje władzę w tej okolicy. Jak władca, żeby sprawować rządy, musiał objeżdżać kraj. I wcześniej przyjeżdżali ci, którzy ogłaszali jego przyjazd. Stąd ta symbolika. Gdy Bóg zawierał przymierze z narodem wybranym na Synaju, były trąby. No i w tym tekście, w tym zestawieniu, które wam podałem tutaj, jest Księga Jozuego, gdzie znowu Bóg dał pewien dziwny, tajemniczy znak, gdy chodzi o zdobycie Jerycha. 7 razy obchodzili każdego dnia raz, a w ostatnim dniu 7 razy obeszli. No i mury runęły. Oczywiście był to znak dla Izraelitów, katecheza dla Izraelitów, że ja jestem Bogiem historii, Panem historii. Że ostatecznie, jeżeli zdobędziecie tę ziemię, to dzięki mnie. Ponieważ to zburzenie Jerycha prowadziło do ogromnego lęku. I właściwie oni zostali, nie byli mordowani, tylko sparzywani lękiem. Że co za dziwne bóstwo. Pokonało Egipt, teraz tutaj miasto, państwo, które było nie do zdobycia. Jerycho, nie do zdobycia. Bezsilne, pękło. Jeżeli w Apokalipsie znowu przychodzą te trąby, to znaczy, że to zło, które narosło na skutek braku dzieciństwa Bożego, Ale nie tylko na skutek braku dzieciństwa Bożego, tylko z powodu tych grzechów, o których wcześniej była mowa. No, ale tutaj poprzestańmy na tym dzieciństwie Bożym. Takie to odłączenie sakramentu, odłączenie sakramentu świętych od Ewangelii doprowadziło do takiej góry zła, że przyjdzie taki moment, kiedy Bóg będzie musiał to imperium, jakie myśmy stworzyli, bardzo dbamy też o to, żeby w Kościele wszystko zewnętrznie grało, zorganizowane było. Tylko, że chodzi o to, że to już jest puste. Że Bóg nie ma z tego satysfakcji ani radości. I że ten rodzaj sądu skończy z Kościołem, który jest w tej chwili po ludzku niereformowalny. Niereformowalny. Nie, żadna moc ludzka nie jest w stanie tego zmienić. Zmieni to Bóg. Mury runą. Cała zewnętrzna organizacja runie. Co zostanie? Błogosławieni ci, którzy w swoim wnętrzu poczują prawdę Apokalipsa, rozdział 5. Bóg jest we mnie. Świątynia jest we mnie. Ta świątynia się nie zawali. Jeżeli ja będę się wpatrywał nie w swoje wnętrze, tylko będę się wpatrywał to, co Bóg o sobie mówi. Jestem twoim ojcem, ty bądź moim dzieckiem. Wtedy ocaleję. Czyli gdybyście kiedyś mieli czas i wracali sobie do tego, o czym myśmy mówili w soboty wieczorami, chyba przez rok czasu, i po kolei szli aż do rozdziału 12 przez Apokalipsę, to trzeba patrzeć poprzez zdobycie Jerycha. Że będzie moment zdobycia Jerycha, zdobycia, rozpadnięcia się tej czysto zewnętrznej organizacji i Kościół wyjdzie jako czysta obłowienica. W naszych czasach, mówię o tym rozdział 10, w Kościele będzie poznana Apokalipsa i pojawią się świadkowie. Wrócą czasy, jakby, które zasygnalizował święty Franciszek i Klara. Ogromne ubóstwo fizyczne i wielkie bogactwo duchowe. Ogromne ubóstwo fizyczne i wielkie duchowe bogactwo. Cztery biada. Trąby połączone z biada. Tu chodzi o to, że w naszych czasach w sposób szczególny pewne grzechy będą karane przez świat demonów. Bóg uruchomi świat demonów. Bardzo duże, ciężkie duchowe przeżycia ludzkie. No i cóż mam wam powiedzieć? Nie jestem zdolny, bo Bóg też się do mnie dobiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.